rzeczy się nie obserwuje w takich małżeństwach, które się rozwijają, poznają się coraz lepiej, troszczą się o siebie, uczą się swojej męskości i kobiecości, modlą się, polecają Panu Bogu swoje trudności. Właśnie widać wprost przeciwnie, że się te małżeństwa stają coraz bardziej piękne, coraz wspanialej żyją. Natomiast właśnie taka niewiara w ogóle w trwały związek, ona może mieć podłoże, o którym znowu nie mówimy, albo nie chcemy go dostrzec, albo po prostu nie dostrzegamy, właśnie na przykład w pornografii. Bo dzisiaj jest bardzo dużo młodych chłopaków, którzy tam od już 17 roku życia siedzą, oglądają różne tam rzeczy w internecie pornograficzne. To się robi plaga i potem no, trudno, żeby ci ludzie wierzyli w jakąś taką miłość wierną, trwałą, jak oni właściwie doskonale czują, że nie są wierni jednej osobie, bo to gdzieś już tutaj się pojawia jakieś takie pierwsze skojarzenie, że no przecież tu jedna strona i tu jakieś kobiety, tu inne, prawda, wszystkie prostytutki i to się tak gdzieś zaczyna się ta wiara, że można żyć razem, że można być sobie wiernym, no coś takiego może pięknego, ale niezbyt realnego. I co więcej, oglądając takie materiały, zaczynają uznawać związki niemonogamiczne za coś normalnego i naturalnego. Czyli też idzie, zaczyna się wydawać, taki jest świat, tak wszyscy żyją, to jest normalne, że się zmienia już nie małżonka, tylko po prostu partnera swojego życia seksualnego, co już nawet w takim myśleniu widać takie no, wyraźne sprowadzenie tej relacji tylko do kwestii seksualnych. A że ci ludzie też są niezadowoleni, to co wcześniej mówiłem, z takiego życia seksualnego, jaki jest w rzeczywistości, no to tym bardziej utrwala się taka świadomość, że jak coś tam nam nie wychodzi i już się jakoś nudzimy sobą, już nie jesteśmy dla siebie tacy namiętni, no to trzeba poszukać kogoś innego i znowu zacząć od początku. Więc to wszystko gdzieś jest sobą powiązane. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie tego typu myślenia i skojarzenia wypływają akurat z pornografii, ale ona jest taką jakimś tym puzzlem w mozaice, gdzie na pewno destrukcyjnym dla więzi małżeńskiej, no i po prostu szkodliwym. I też jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki problem bardzo ważny, ponieważ już o nim troszeczkę tutaj mówiłem, ale chyba nie aż tak wyraźnie. Dla mężczyzn pornografia się wydaje czymś takim męskim. No, wiadomo, no, jest tam jakieś kobiety ładne, które nasz mężczyzn interesują. Nie ma tam problemu się jakoś sobie oglądnąć, no, rozbudzić. Ten seksualność męska jest taka silna, dynamiczna i potem mężowie mówią, no to żaden tutaj jest problem, ja tutaj żony nie, ja ją kocham, nie przywiązuję, ja ich nie znam, są mi obce, właściwie to no, nie ma problemu takiego jakiegoś większego, natomiast żony doskonale to wyczuwają, że to jest po prostu zdrada, że mąż jest dla żony, że to jest to ciało, którym może z nim tworzyć, to nie jest tylko ciało, to jest kobieta, którą kocha, którą wybrał, z którą żyje, z którą ma dzieci, za którą jest odpowiedzialny i tak zresztą sakrament małżeństwa to ustawia ewidentnie, że to jest ten ciało, jest znakiem sakramentalnym, ten człowiek, że Bóg przychodzi poprzez ciało współmałżonka poprzez ciało żony. I żony może bardziej właśnie wrażliwe na taką relację duchową, więź, nastawione na trwałość gniazda rodzinnego, od razu po prostu tutaj wyczuwają, że to jest wybór innej kobiety. To jest wybór, można powiedzieć, innego ciała, tak w męskim takim uproszczeniu. I to jest po prostu zdrada. To nie, że jest wirtualna, no to oczywiście można powiedzieć lepiej niż rzeczywista, ale to lepiej, bo bo po prostu dramaty w małżeństwach są z tego powodu czasami straszne. Jak żona się dowiaduje, że mąż ogląda pornografię, to ileś nocy nie śpi, popada w depresję, idzie do psychiatry, bo nie może wytrzymać, żeby zapisał jej środki psychotropowe, jakieś uspokajające. Po prostu przeżywa to po prostu bardzo głęboko. Ma poczucie olbrzymiego poniżenia, jej wartość spada radykalnie, ma poczucie upokorzenia i to są często uczucia, z którymi kobiety sobie nie mogą poradzić.
Proszę ojca, z listów, z telefonów słuchaczy, z rozmów niekiedy w poradni wynika, że właśnie mąż, który oddaje się pornografii, na początku coś delikatnie żonie sugeruje, potem żąda, potem te żądania nawet formułuje przy dzieciach i to nawet dorastających dzieciach. Życzy sobie, żeby dyspozycja, że tak powiem, żony pod kątem seksualnym była większa, żeby w takiej czy innej formie ona zechciała z nim podjąć to współżycie. Wręcz narzuca jej to współżycie, także niekoniecznie to się tak kończy, że tak powiem, całkiem tylko, że żona idzie gdzieś po pomoc psychologiczną, bo mąż właśnie przeżywa jakiś taki okres wręcz agresji, która w nim narasta i znam sytuację, że na przykład zdarzyło się, że żona nie chciała podjąć tego rodzaju propozycji, no to po prostu przy małym dziecku w łóżeczku, będącym w tym samym pokoju, mąż swoją żonę zgwałcił, no bo tak należy to określić, jeżeli ona nie wyraża przyzwolenia na tego rodzaju akurat współżycie. I tutaj byłoby jeszcze takie potrzebne stwierdzenie, dopowiedzenie do tego tematu, kiedy akt małżeński będzie aktem prawidłowym, więc jeżeli chodzi tutaj o pornografię, gdzie są proponowane współżycie, jakieś takie tak zwana pozycja proponowana, forma współżycia musi być akceptowana przez obydwoje małżonków. Wtedy jest to prawidłowe. Jeżeli jedno z nich tej formy nie akceptuje, to dla danego małżeństwa jest to nieprawidłowy akt, prawda?
I to, co mówiłem jeszcze gdzieś tutaj przed chwilą, że chodzi o to, że małżonkowie się słuchali. A żeby słuchać siebie, trzeba mieć jakąś wrażliwość na drugą osobę.
Tak, oczywiście, żeby prowadzić dialog.
Trzeba wejść w relację. I to nie może być tylko relacja taka biologiczna, bo taka relacja, no w ogóle, to nie jest w ogóle relacja małżeńska.
To jest zwierzęca relacja.
To jakaś taka patologiczna. I teraz, i dlatego po prostu pornografia ujawnia nam różne takie patologiczne formy w ogóle myślenia o miłości.
I jeszcze, żeby dopowiedzieć, kiedy akt małżeński jest prawidłowy, jeszcze jest drugi warunek, że ma być otwarty na życie, to znaczy bez antykoncepcji, nasienie ma być złożone w drogach rodnych kobiet. Tak, tytułem uzupełnienia, żeby potem nie było tak, że coś nie zostało dopowiedziane w tej audycji. Ale wracając do tego tematu, bo przerwałem ojcu, jak niszczące dla małżeństwa jest wejście, przypadek żony, która stawia mężowi wygórowane wymagania, których mąż nie jest w stanie spełnić, no bo to, co jest na filmie, co jest wirtualne, to jest niekiedy poskładane z wielu kawałków w różnym czasie, prawda, robionych.
No na filmie i można sobie
wszystko
tam
można pozwolić,
powtarzać
wszystko
na akcję, tam tak. Nawet 100 razy, aż wyjdzie ten...
No i ten mąż jest odrzucony przez swoją żonę, która w tej satysfakcji seksualnej, prawda? Także też jest to jakieś takie sprzeniewierzenie się przysiędze małżeńskiej i w ogóle no, zagubienie tego, czym Bóg nas obdarzył, bo seksualnością obdarzył nas, to jest coś wspaniałego i to ma nas prowadzić do Niego. Bo Bóg jest w tym, w każdym z nas i również w tym, co robimy dla budowania dobra naszego małżeństwa i w ogóle całej społeczności. To przepraszam, to tyle wtrącenie.
Poruszył Pan taki bardzo ważny temat, bo sam temat pornografii nie jest aż taki bardzo ciekawy. Jest smutny, dramatyczny, warto o nim mówić, ale myślenia, które jest tam zawarty, on po prostu funkcjonuje w świecie już nie w kontekście oglądania pornografii, bo wielu mężów, którzy nie oglądają pornografii, a czy tam może gdzieś tam oglądali, ale po prostu są dobrymi mężami, troszczącymi się o swoje żony, ma pewne wzorce właśnie zakorzenione właśnie w takim myśleniu pornograficznym. To na przykład widać dobrze w ogóle w podejściu na przykład do orgazmu. Bo w filmie pornograficznym chodzi o to, żeby rozbudzić się maksymalnie, osiągnąć orgazm. I on jest jakby takim ukoronowaniem. Znaczy dobrze zrobiony film to jest taki, który doprowadzi klientów, tych, którzy go oglądają, do orgazmu. I teraz jak się na przykład takie myślenie przekłada na współżycie seksualne, gdzie małżonkowie myślą i wielu ma wpojone to w głowie, że orgazm jest szczytem stosunku seksualnego. Orgazm jest szczytem spełnieniem filmu pornograficznego, a nie stosunku seksualnego. Stosunku seksualnego...
Aktu małżeńskiego,
prawda? Konkretnie. Tak, ale mówię już w kontekście małżeństwa. Jest zjednoczenie się ze sobą. Bycie razem, bycie jednym ciałem. Małżonkowie są wtedy ze sobą, kiedy przeżywają to najpełniejsze zjednoczenie, właśnie stają się niemalże dosłownie jednym ciałem.
Ale są jeszcze wcześniej jednym duchem.
Tak, a jedno ciało tak rozumiane zakłada możliwość przeżywania coraz głębszego duchowego związku ze sobą, jako spotkania się dwóch ludzi, prawda, którzy się coraz lepiej znają, kochają, uczą się życia ze sobą. Jeżeli tutaj ten szczyt więzi małżeńskiej umiejscowimy, to w ogóle całkiem mamy inną definicję dobrego stosunku seksualnego.
Udanego współżycia.
Udanego współżycia. A orgazm oczywiście jest takim doświadczeniem bardzo ważnym, dopełniającym w ciele, nadającym jeszcze jakoś takiego zadowolenia z tego bycia razem, ale jest tylko doświadczeniem dopełniającym, no bo raz może być, raz go nie, może nie być, tam różnie to wygląda, natomiast wiadomo, by był jak najczęściej, bo Pan Bóg tak stworzył człowieka i przyjemność też jest darem od Pana Boga, ale tu chodzi o spotkanie się dwóch ludzi, którzy się kochają. I to dopiero widać, jeżeli my sobie uświadomimy, czym jest więź między ludźmi, miłość, małżeństwo, i wtedy dopiero wychodzi nam całkiem inna definicja współżycia seksualnego. I ją trzeba zweryfikować w kontekście właśnie takiego myślenia, którego źródło wypływa, no można powiedzieć, z tego świata, prawda, czyli który cały czas jest skoncentrowany tylko na przyjemności. Nie umiejąc się oczywiście kochać równocześnie i bardzo cierpiąc z tego powodu.
Czy jeszcze coś ojciec chciał powiedzieć? Czy właśnie, czy coś Państwo jeszcze chcieli dopowiedzieć tutaj do tego, do wypowiedzi ojca?
Myślę, że warto by do takich paru słów też wrócić. Można powiedzieć, że taki pewien rym z tego wynika, ale chodzi tutaj o sens właśnie, że pornografia, to zło pornografii, nie jest to kwestia obnażenia nagości. Problem polega na tym, że pornografia odziera osobę z godności. Czyli nie o nagość tu chodzi, a o godność.
Pozbawienie godności.
Tak? Dlatego, że akt współżycia, akt małżeński, on ma ze swojej natury być twórczy, a nie naśladowczy. I to jest to jakby główne niebezpieczeństwo pornografii, że ona tworzy sztuczny świat. Co więcej, ona uzurpuje do tworzenia jakby normy, takiej normy branżowej w cudzysłowie powiedzmy, ale to jest syntetyk, a nie żadna norma. U z kolei odbiorców, jeżeli oni w końcu staną gdzieś już na progu własnego życia małżeńskiego, stanie się przyczyną ogromnej frustracji. frustracji, która wyniknie z tego, że żadną metodą, żadnym sposobem tej w cudzysłowie normy w normalnym życiu się nie da osiągnąć, bo tu nie o to chodzi. Zupełnie inne patrzenie, zupełnie inne rozumienie samego, całej sfery w ogóle przeżywania różnicy płci, nie tylko sfery czysto seksualnej, ale spotkania osób jako osób obdarzonych płcią, to właśnie takie kontakty z pornografią mogą bardzo łatwo położyć na łopatki, stanowić przeszkodę bardzo trudną do sforsowania potem do przejścia do jakiejś normalności właśnie w życiu. My na początku małżeństwa stajemy przed zadaniem w tej dziedzinie z działania, które jest tylko pozornie fizyczne, tworzenie materiału, tworzywa więzi, która jest więzią duchową i fizyczną. Właśnie tej jedności duszy i ciała i jedności dwojga.
Ojciec jeszcze tutaj powiedział, no po prostu to, co określane jest właśnie brakiem jakiegoś czegoś nowego, nudy. Czy w małżeństwie to tak jest, że rzeczywiście to szybko się, że tak powiem, człowiek nudzi współmałżonkiem w tej dziedzinie? Czy coś na ten temat można by usłyszeć od Państwa?
Ja myślę, że to się też trochę sprowadza do tego, o czym też już mówił ojciec Ksawery, że do tego dramatu kobiety, kiedy odkrywa, że mąż wchodzi w pornografię, że ją ogląda, że ta dziedzina płciowości naszej seksualności jest taka u nas najbardziej nieuporządkowana. I po prostu dla kobiety seksualność, sam akt małżeński, to nie jest tylko ta strona fizyczna właśnie, tylko ta cała głębia psychiczna. Jeżeli żona odkrywa, że mąż teraz ogląda sobie tutaj jakieś inne panie, no to jest po kogoś innego, tak? Bo to nie jest tylko obrazek, tylko jest to jakaś, dla kobiety jest to jakaś konkretna osoba. Tak, ta osoba ma jakieś imię, ma jakieś nazwisko, w jakimś świecie żyje. I to nie jest tylko właśnie obrazek. Druga taka rzecz, która mnie jakoś tam osobiście przeraża, to to, co widać no niestety w dużej ilości par narzeczonych, które przechodzą do poradnictwa przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Gdzie po prostu po tych dziewczynach widać, jak one pozwalają już teraz, na samym progu, na samym starcie, traktować się bardzo instrumentalnie. Po prostu jako rzecz. Że one właśnie mają być piękne, one mają być szczupłe, mają być opalone, mają chodzić na solarium. Że ta cała taka powłoka zewnętrzna jest taka bardzo ważna. Ja się wtedy ich pytam, co będzie z wami za 10 lat, za nawet nie za 10, za 5, za rok. Co będzie w momencie, kiedy pocznie się dziecko, bo no, w jakimś momencie się to dziecko się poczyna, tak? I z przyczyn czysto medycznych nie można tego współżycia podjąć przed porodem, po porodzie. I co wtedy? Co wtedy ten mężczyzna zrobi ze sobą, tak? Jeżeli nie ma między nami tej relacji, tej głębi osobowej, jeżeli zostaje tylko ciało, no to dlaczego my jesteśmy ze sobą? Po co?
Wtedy ten mąż, ponieważ żona nie może świadczyć usług w tym zakresie, idzie tam, gdzie te usługi są świadczone. I jest usprawiedliwiony. Tak mniema w swoim odbiorze, prawda? Bo oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie.
No tak, ale właśnie takiego podejścia między innymi pornografia uczy. Odrywając od małżeństwa, odrywając od natury cyklicznie płodnej kobiety, i wyrywając całe współżycie z kontekstu zwyczajnie realnego życia. I stąd się biorą takie usprawiedliwienia. One są wypowiadane całkiem na poważnie, bo one wynikają ze zniekształconego myślenia o świecie.
Zniekształconej wizji w ogóle człowieka.
Wizji, oceny i już zniekształconego sumienia, własnego sumienia tych ludzi.
Wspomniał tutaj Pan o cykliczności płodności kobiety. Jeżeli tą płodność małżonkowie rozpoznają, a nie niszczą, nie stosują antykoncepcji, tylko właśnie chcą współżyć bez antykoncepcji, to czy to planując dziecko, czy tego dziecka nie planując, współżyją w ściśle określonych dniach tego cyklu. Wobec tego oczekują na te dni, bo te dni określone są rozdzielone dniami o innym, że tak powiem, potencjale płodności. Na tak lub na nie. W związku z czym nie współżyjemy cały czas z każdego dnia cyklu, tylko po prostu są okresy przerwy, kiedy z każdym dniem coraz bardziej na siebie czekamy. I tu nie ma mowy o znudzeniu, bo w każdym cyklu powtarza się element oczekiwania na siebie, tak jak w narzeczeństwie oczekiwaliśmy, kiedy zawrzemy związek małżeński. Oczekujemy, wreszcie jest ten moment, kiedy może dojść do spełnienia tego naszego pragnienia, więc tutaj kwestia 10, 20, 30 lat małżeństwa i więcej nie wpływa na to, że znudzimy się i że to będzie jakaś rutyna między nami, no bo oczekujemy na siebie.
No i tu właśnie problem w tym, jak się, znaczy problem. Problem mają ci, którzy nie potrafią w ten sposób spojrzeć, czekać, bo nie umieją czekać. Uważają, że no właśnie takie są jakby w tej chwili mody, jakieś takie trendy, tak jest pokazywane współżycie w kulturze masowej, że to jest no od ręki, to jest forma rozrywki. No więc to nie jest forma rozrywki, to jest to o czym mówiłem, twórczy element więzi małżeńskiej, z tym, że na to można powiedzieć tak trochę żartobliwie porównać do tortu, którego przecież nie spożywamy do każdego obiadu, tylko jest związany z jakimś wydarzeniem, no albo powiedzmy jakieś tam no, niedzielne lody. Tu nie chodzi o jakąś tam częstotliwość czy jakieś odstępy czasowe, tylko chodzi o taką zasadę, że to współżycie w małżeństwie jest czymś oczekiwanym, jest czymś chcianym, jest wynika właśnie z uwzględnienia całej prawdy natury, dostosowania swoich zachowań, czyli całej tej dynamiki naszej seksualności do natury, do tego, co Pan Bóg wpisał w nasze ciała. Ale to nie jest jedyny element właśnie tego oczekiwania. Każde małżeństwo ma przecież elementarne doświadczenia. No wystarczy, że akurat dziecko płacze. No, są taki żart, że dziecko to jest najbardziej skuteczny środek antykoncepcyjny.
Albo że krewni przyjadą.
Albo tak jest, albo niespodziewana wizyta. Niekoniecznie teściowej, prawda? Tylko krewni i znajomi. No i już. No i wszystkie plany może wyczekiwane. Także to doświadczenie właśnie, że niespełnienia jest bardziej powszechnym doświadczeniem w małżeństwie niż tego, co się pokazuje w tym sztucznym takim świecie, taką w tej takiej sztucznej normie branżowej, że to jest takie dostępne na każde zawołanie.
I że jest
to
nuda.
To jest jedno z podstawowych niebezpieczeństw właśnie, jakie niesie pornografia. Nie pokazuje prawdy życia.
Rzeczywistości, tak, jakie ona jest.
A akt ma być twórczy, nie naśladowczy. Ma być realizacją uzgodnienia, a nie jakąś próbą psychicznego, czy wręcz fizycznego wymuszenia. To jest ta różnica właśnie.
Tak.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do włączenia się w tę audycję. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
A tematem dzisiejszych rozmów, przypominam, jest porno zniewolenia. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o porno zniewoleniu. Nasi goście to ojciec dr Ksawery Knoc i państwo Katarzyna i Stojgniew Paluszewscy.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Jolanta z Krakowa.
Prosimy bardzo.
Chętnie zabiorę głos, ponieważ pornografia zrujnowała zarówno moje życie, jak i wielu moich znajomych. Znam małżeństwa, które się przez to rozpadły. Znam kobietę, która wręcz zmieniła orientację seksualną przez naprawdę potworne reklamy, które są zamieszczane. W ogóle wszelkie nagie, a jeszcze bardziej moim zdaniem roznegliżowane, a perwersyjne zdjęcia obcej osoby mogą się spodobać i podniecić, a więc są pornografią. Przez pornografię w ogóle rozpadają się właśnie rodziny, a graficy komputerowi to stają wręcz na głowie, żeby tak spreparować wizerunki kobiet występujących w reklamach lub na zdjęciach zamieszczanych później w gazetach, czasopismach, aby maksymalnie oddziaływały na zmysły. Wyeksponowane atrybuty kobiecości upiększone do maksimum działają tak mocno, że mężowie żyją z żonami, traktując je jedynie jak zło konieczne. A wyobrażają sobie właśnie w tym czasie kobiety oglądane na billboardach, na filmach czy w pismach. Ja nawet słyszałam przez przypadek rozmowę mężczyzn, jeden z nich właśnie się chwalił, że on tam jak z żoną żyje, to zawsze sobie wyobraża taką kobietę z jednego billboardu. Oni się pytają, co żona na to? No przecież ja jej tego nie mówię. Także dla mnie to jest czymś strasznym. Po prostu, jeżeli człowiek kocha mężczyznę bezgranicznie, a ten traktuje, już lepiej nie mówić jak, tą swoją żonę, to jest straszne. I jest to zdrada psychiczna, nawet gorsza niż niejedna zdrada fizyczna, bo jeszcze w przypadku zdrady fizycznej to może się zdarzyć, że akurat będzie niezadowolony. Natomiast coś takiego, to już urasta do rangi czegoś nieosiągalnego, więc jest to, z tym się w ogóle nie da walczyć. Pornografia jest w ogóle gorsza od narkotyku, bo nie da się tych obrazów wyczyć z mózgu. Pozostają na zawsze w podświadomości. I tu nie chodzi o pruderię, bo w małżeństwie nagość i wzajemna bliskość jest czymś pięknym. No ale publiczne prezentowanie przez kobiety swych dźwięków to jest dla miłości zabójcze.